Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Michałem Paszkowskim z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Nord Stream 2. W ostatnich tygodniach doszły, można powiedzieć, nowe fakty, zmiana nastawienia administracji, nowej administracji Stanów Zjednoczonych, prezydenta Joe Bidena. Właściwie wycofanie się z sankcji i doprowadzenie do porozumienia amerykańsko-niemieckiego. Myślę, tego porozumienia Amerykanie wycofują te swoje sankcje, nie będą nakładać. Jaka jest ranga i właściwie co jest istotą tego amerykańsko-niemieckiego porozumienia w sprawie Nord Stream 2?
Tak naprawdę dokument ma charakter polityczny, nie ma charakteru prawnego, nie jest w żaden sposób wiążący, więc jakby nawet można było tam zapisać wiele różnych innych rzeczy, ale w rzeczywistości no, trzeba naprawdę jakby...
Przeceniamy jego wartość?
Zdecydowanie. Mi się wydaje, że Rosjanie i Niemcy jakby chcieli po prostu zawrzeć porozumienie jakiekolwiek ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast kwestią wtórną jest, czy oni tak naprawdę będą to porozumienie, tak samo strona amerykańska, czy oni będą je wypełniać. Zdecydowanie jakby tutaj daje się chociażby z takim, jakby wskazuje się, że dofinansowanie tutaj jakby inwestycje, może inaczej, inwestycje w zieloną energię na Ukrainie w wysokości około miliarda bodajże miliarda dolarów. Natomiast sama Ukraina na tranzycie rocznie traci 1,5 miliarda dolarów. Więc tak naprawdę to są, no, są niewielkie pieniądze.
Nie zrekompensuje te inwestycje, nie zrekompensują tych strat ponoszonych rokrocznie.
Tak, zgadza się. Dodatkowo w tym dokumencie jest wpisane, że strony będą dążyć do tego, żeby został zachowany tranzyt gazu ziemnego właśnie przez terytorium Ukrainy.
No, na 10 lat.
Na 10 lat, tak. Ten obecnie jakby ta umowa 5-letnia kończy się na koniec 2024, ale tak naprawdę no, nie ma jakby tutaj podstaw prawnych właśnie z uwagi, że to jest dokument
pytanie
polityczny.
Pytanie, na ile właśnie jest to zbiór pewnych pobocznych życzeń?
Tak, zdecydowanie.
A na ile rzeczywiście konkretne rozwiązania, które mają szansę się zrealizować?
Zdecydowanie są tylko i wyłącznie życzenia, aby jakby no nie ma po prostu podstaw prawnych, żeby później wywierać jakikolwiek wpływ.
Zresztą te zapisy są dosyć ogólne, bo
tak, bardzo lakoniczne.
O dążeniach, o pewnych staraniach. Jest kwestia oczywiście powołania tego pełnomocnika, który będzie też pewnie wypracowywał jakieś szczegółowe rozwiązanie. Nie wiemy też jak ten cały proces będzie przebiegał. Oczywiście także przed nami spotkanie, po którym strona, jak rozumiem, bardziej ukraińska wiele sobie obiecuje, czyli spotkanie w Waszyngtonie prezydenta Zełenskiego, prezydenta Ukrainy z prezydentem Joe Bidenem, bo jak rozumiem, tam pewnie jakaś walka o te interesy ukraińskie powinna się odbyć.
Tak, zdecydowanie. Tutaj Ukraina ma co ugrać, ale no, wracając jeszcze jakby do tego dokumentu, on faktycznie jest bardzo lakoniczny i to jest też symptomatyczne, że generalnie jakby tutaj strona niemiecka i też amerykańska przewiduje zainwestowanie w odnawialne źródła energii na Ukrainie, ale tak naprawdę to tak naprawdę będą to wsparcie dla firm niemieckich, które będą inwestować na Ukrainie, więc w rzeczywistości to wiadomo było, że Amerykanom zależało na tym, aby porozumieć się z Niemcami.
To dla nich... Skąd ta determinacja? Dlaczego? Zmiana stanowiska, ale właśnie dlaczego chęć tego porozumienia? Czy to jest kwestia tylko pewnych interesów i też zmiany polityki tej europejskiej przez administrację Joe Bidena, który wyraźnie dziś stawia na Niemcy?
Tak, dla Amerykanów Europa to Niemcy. Najsilniejszy jednak, jakby nie patrzeć tutaj państwo w tej części świata. I generalnie Amerykanie wychodzą z założenia, że dla nich największym zagrożeniem są Chiny. I po prostu w jakikolwiek sposób starają się zbierać karty i tą jedną z kart jest właśnie chociażby są Niemcy i Unia Europejska. Współpracują z Indiami, współpracują z Australią, z Japonią i przede wszystkim właśnie jakby ich największym tym, można powiedzieć, wrogiem właśnie upatrują to w Chinach, więc starają się po prostu w jakikolwiek sposób przygarnąć do siebie właśnie Niemcy i automatycznie też Unię Europejską.
Są w stanie, są gotowi ponieść taki koszt w postaci no, w jakiś sposób naruszenia bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej, nawet kosztem właśnie dobrych relacji z Niemcami?
Wydaje mi się, że tak. Dla Amerykanów to jest po prostu jeden z projektów. Nie traktują tego w kategoriach jakby no, takich jak my, przede wszystkim. Natomiast dla nich, tak jak wspomniałem, generalnie to, co się dzieje w Azji Południowo-Wschodniej, to jest dla nich kluczowe. I tutaj, że jakiś gazociąg powstanie, skoro powstał jeden, powstanie drugi, nie ma to aż tak dla nich znaczenia. Oczywiście jakby ich też celem jest eksport gazu ziemnego, którego mają, budują terminale gazyfikacyjne, więc oczywiście tutaj też upatrują w tym interes, ale zdecydowanie, jeżeli nie sprzedadzą tego gazu w Europie, to znajdą odbiorców w Azji Południowo-Wschodniej, bo porównując chociażby w tej chwili ceny, jakie się kształtują w Azji, a w Europie, to są niewiele, ale zawsze i tak większe.
Po tym oświadczeniu w sprawie tego porozumienia, oczywiście lawina komentarzy, że porozumienie ponad głowami polskimi, ukraińskimi, a nawet właściwie rosyjskimi, bo Rosja też nie brała udziału, jakby nie jest stroną tego porozumienia, chociaż wydaje się być największym beneficjentem, poza oczywiście stroną niemiecką.
Tak, zdecydowanie. Tutaj na tym najwięcej zyskają Niemcy i Rosjanie, no bo po prostu ten, tak jak wspomniałem wcześniej, Niemcy staną się hubem tutaj gazowym dla rosyjskiego gazu ziemnego w Europie, no a Rosjanie będą spokojnie mogli realizować swoją politykę strategiczną i omijać tutaj Ukrainę. Oczywiście pewne są problemy jakby związane chociażby z gazociągiem Opal. Ostatnia tutaj orzeczenie jakby Trybunału jakby wskazało, że jakby Nord Stream 1 nie może, tak naprawdę jakby firma, jakby operator nie może wykorzystać w pełni zdolności przesyłowych właśnie gazociągiem tym Opal, który biegnie przez terytorium Niemiec, może tylko i wyłącznie na 50%. Podobnie pewnie będzie z gazociągiem Eugal, jeżeli po prostu dojdzie faktycznie jakby tutaj do rozprawy sądowej. Więc no na pewno w jakimś zakresie te plany jakby rosyjskie, żeby całkowicie odciąć się chociażby od czy transportu gazu ziemnego przez Ukrainę, czy też być przez Polskę, no nie do końca jakby będą realizowane.
Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow jakby też w reakcji na te komentarze, które pojawiły się po tym porozumieniu amerykańsko-niemieckim, mówi, że właściwie Rosja nie rozumie takiego negatywnego nastawienia Polski do tego projektu, do projektu Nord Stream 2. On mówi, że jest to projekt ważny dla bezpieczeństwa energetycznego krajów europejskich. Zaklinanie rzeczywistości przez stronę rosyjską?
Wydaje mi się, że to jest stała narracja strony rosyjskiej, żeby pokazywać, kto tutaj w Europie jest przeciwko Rosji, jest taki antyrosyjski, nawet nie chce w żaden sposób współpracować. I tutaj jest po prostu pokazywanie po raz kolejny Polski w takim, a nie innym świetle, a z drugiej strony pokazywanie, jesteśmy w stanie się porozumieć zarówno z Francją, z Niemcami, biznesowo, więc to jest jakby po prostu kolejny jakby element tej narracji jakby przedstawianej przez stronę po prostu rosyjską.
Strona rosyjska to jest jedno, no ale właśnie zatrzymajmy się na chwilę na tym, co nas najbardziej interesuje, czyli to bezpieczeństwo energetyczne Polski i także oczywiście Ukrainy. Zacznijmy od Polski. No właśnie, my jesteśmy jeszcze w miarę bezpieczni w kontekście także tej inwestycji Baltic Pipe. Mamy port LNG w Świnoujściu. To nie jest tak, że dla samej Polski jest to katastrofa. Oczywiście w szerszej perspektywie jak najbardziej trudna sytuacja, ale dbamy o to od pewnego czasu, o to, żeby dywersyfikować te swoje źródła dostaw i de facto wpływać na swoje bezpieczeństwo energetyczne.
Tak, zgadza się. Tutaj jeszcze można dodać wydobycie krajowe, które tak pokrywa około 1/3 zapotrzebowania na gaz ziemny. No i też planowano chociażby drugi terminal LNG typu FSRU, czyli to jest pływający statek, taki jak w Kłajpedzie, więc w rzeczywistości jakby tego, można powiedzieć, szlaków dostaw gazu ziemnego do Polski będzie sporo, natomiast trzeba przede wszystkim pamiętać, że główną groźbą, która jakby wynika jakby z budowy tych gazociągów, jest po prostu zbyt duża dostępność gazu ziemnego rosyjskiego w Europie. Po prostu jakiekolwiek kontrakty, czy chociażby z Katarem, ze Stanami Zjednoczonymi, no muszą po prostu uwzględniać oferowaną cenę przez stronę rosyjską, więc tutaj właśnie to jest duże zagrożenie.
Bo firmy nie możemy wykluczyć, że Rosja będzie wykorzystywać te
swoje przewagi,
naruszając te interesy także polskie.
Tak, zgadza się. Tutaj przede wszystkim, chociażby w Polsce, jeżeli dana firma ma możliwość importu gazu ziemnego tańszego, rosyjskiego, no to dlaczego miałaby po prostu tego nie robić? Więc to tak samo, takie samo myślenie jest w innych częściach Europy, więc jeżeli mają dostęp, jeżeli strona rosyjska będzie na przykład oferować tańszy gaz ziemny, no to jakikolwiek jakiekolwiek kwestie jakby tutaj dywersyfikacji, no będą zdecydowanie bardzo utrudnione.
Czy Polska powinna dalej rozwijać no właśnie te źródła, różne źródła dostaw? Czy to może już się dzieje? Jak no właśnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o tę dłuższą perspektywę czasową? No bo wiemy, że zapotrzebowanie na gaz rośnie i pewnie maleć nie będzie.
To też trudno powiedzieć tak naprawdę, czy będzie maleć. Dużo też tak naprawdę zależy od regulacji unijnych. Tutaj czekamy tak naprawdę być może pod koniec tego roku, na początku przyszłego. Unia Europejska wyda kolejne jakby tutaj dokumenty dotyczące taksonomii, czyli tak naprawdę traktowania gazu ziemnego w dłuższej perspektywie. Dla Unii Europejskiej w tej chwili gaz ziemny to jest kolejne paliwo kopalne, więc należy go po prostu ograniczać, jego udział.
Natomiast no właśnie, mamy priorytety Unii, polityki unijnej, zielony ład, prawda? To też pokazuje, że no właśnie, ku jakiej perspektywie te dążenia polityczne.
Tak, zgadza się. A tutaj jakby kluczowe jest to, że jeżeli w Polsce czy na świecie rozwija się odnawialne źródła energii, wiatr, słońce i tak dalej, to jest niestabilne źródło energii. Trzeba mieć jakieś zawsze zabezpieczenie. Czyli więc tak naprawdę budujemy dwa systemy energetyczne obok siebie. Ten taki OZE i w sytuacji, kiedy tego OZE nie będzie, chociażby w okresie zimowym, musimy czymś zabezpieczyć. Polska na razie stawia przede wszystkim na gaz ziemny, z racji jakby budowy tych gazociągów i te terminali. Natomiast w dłuższej perspektywie no, musi jednak powstać tutaj elektrownia jądrowa, no bo tak jak mamy świadomość, w tej chwili jakby pozyskiwana energia elektryczna z węgla, no po prostu nie będzie wykorzystywana. Więc faktycznie jakby w tej dłuższej perspektywie gaz będzie rosło jego znaczenie, ale nie wiadomo jak długo, tak? Bo to jest właśnie w dużej mierze wynika po prostu z tych regulacji unijnych.
Tych regulacji, które obowiązują Polskę, jako że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Członkiem Unii Europejskiej nie jest Ukraina, która no, ma to niekorzystne położenie, że z jednej strony do Unii Europejskiej nie należy, z drugiej strony ma no, otwartego właściwie wroga na wschodzie. No i rzeczywiście ona zdaje się być największym tym poszkodowanym elementem całej tej energetycznej układanki inwestycyjnej, jeśli chodzi o Nord Stream 2. Jaka jest dzisiaj sytuacja? No właśnie w kontekście tego porozumienia, w kontekście tych wydarzeń, które za chwilę de facto zostaną wprowadzone w życie i inwestycja zostanie uruchomiona. Jak pan widzi tę pozycję Ukrainy w tej chwili?
To znaczy tak, roczne zużycie gazu ziemnego na Ukrainie kształtuje się w okolicach 30-35 miliardów metrów sześciennych. Tak naprawdę utrata Donbasu, który tak jakby tych regionów wschodnich, które były bardzo dużo zużywały, tam przemysł był duży, więc dużo zużywały gazu ziemnego, spowodowało dosyć gwałtowny jakby spadek zapotrzebowania na ten surowiec. Dodatkowo też chociażby procesy tutaj zwiększania efektywności energetycznej jakby spowodowało, że w tej chwili ten zapotrzebowanie jest trochę mniejsze. W dużej mierze gaz ziemny jest pozyskiwany na Ukrainie z własnych zasobów, krajowe wydobycie. Natomiast ten gaz, który w tej chwili jakby jest importowany, no on głównie właśnie oczywiście pochodzi z Rosji. W statystykach podaje się, że to jest gaz ziemny chociażby z Polski, ze Słowacji czy z Węgier, ale w większości przypadków to są jakby rewersy wirtualne. Gaz ziemny jest dostarczany tutaj na Ukrainę, tam jest, można powiedzieć, konsumowany, ale w statystykach podaje się, że zawarta była umowa chociażby z operatorem jakimś, czy z firmą niemiecką i wskazuje się, że to właścicielem, czy jakby sprzedawcą właśnie była strona niemiecka. Więc na tą chwilę tak naprawdę jakby Ukraina, można powiedzieć, jest w miarę zabezpieczona, natomiast w dłuższej perspektywie, chociażby w kontekście tego tranzytu, no tutaj będzie musiała jakby poszukiwać innych źródeł, chociażby w tym roku były już rozmowy, żeby pozyskać gaz ziemny z terminala LNG w Krk w Chorwacji, który został oddany do eksploatacji, więc tutaj tak naprawdę jakby pozycja Ukrainy oczywiście jest słaba. Ona też wynika właśnie jakby z kończącego się niedługo umowy tranzytowej, no ale zobaczymy, co się będzie działo tak naprawdę po 2024.
To jest oczywiście wielka niewiadoma. No oczywiście tak jak niewiadomą są, tak jak powiedzieliśmy, te pewne ogólne zapisy z porozumienia amerykańsko-niemieckiego, które no, mówią o tych dążeniach do przedłużenia tego tranzytu. Myśli pan, że jest na to szansa, ewentualnie na znalezienie jakichś innych rozwiązań, które mogą sprawić, że to bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy będzie jednak jeszcze na długie lata zachowane?
Tak naprawdę nie widzę jakichś perspektyw w tej chwili. Wydaje mi się, że tak jak wcześniej wspomniałem, raczej nie ma szans, nie ma podstaw prawnych, żeby tutaj zawrzeć kolejną umowę tutaj na tranzyt gazu ziemnego przez terytorium Ukrainy, więc po 2024 roku najprawdopodobniej po prostu ten tranzyt po prostu zostanie ograniczony do zera. Tutaj
pytanie tylko, czy Ukraina w takim razie jest w tej sprawie, czy zostanie pozostawiona sama sobie, czy jednak jakieś instrumenty, czy pan dostrzega coś, co mogłoby Ukrainie w tym wymiarze poprawy bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienia się od także od Rosji pomóc?
Przede wszystkim muszą jakby patrzeć na rozwój własnej infrastruktury. O ile mają w tej chwili 12 bodajże tutaj magazynów gazu ziemnego o pojemnościach 31 miliardów metrów sześciennych, więc tak naprawdę jakby na cały rok mogłyby im tutaj wystarczyć te zapasy, ale jakby niezbędna jest właśnie budowa fizycznych rewersów, tak? Fizycznych możliwości dostawy gazu ziemnego chociażby z terytorium Polski. Strona ukraińska od lat wskazuje, że byłaby zainteresowana, ale w rzeczywistości nic z tym w kierunku nie robi. Pewnie jakby tutaj rewersy ze Słowacją, z Węgrami, też właśnie z terytorium, można powiedzieć, Rumunii, Mołdawii, bo tam przechodzi transbałkański gazociąg, więc musi przede wszystkim jakby jego najważniejszym jakby zadaniem jest budowa takich połączeń infrastrukturalnych, które umożliwiłaby fizyczne dostawy gazu ziemnego, a nie tak jak w większości w tej chwili po prostu tylko i wyłącznie ten wirtualny.
Osobną oczywiście kwestią są sprawy związane właśnie bezpośrednio z polityką, no bo też wielu ekspertów zauważa, że Nord Stream 2 de facto pozwala Rosji oczywiście ominąć Ukrainę, ale też mieć realny wpływ na to, no właśnie na szantażowanie Ukrainy, także mieć w miarę bezpieczne interesy z Europą Zachodnią, czyli zachowanie tych dostaw nawet w sytuacji jakiegoś otwartego konfliktu z Ukrainą. No właśnie, żeby nie niepokoić Europy Zachodniej w razie otwartego konfliktu, który, no wiemy, w obliczu pewnej nieprzewidywalności Kremla może mieć różne konsekwencje.
Tak, zgadza się. Tutaj faktycznie jakby wstrzymanie tranzytu, ale też dostaw gazu ziemnego na Ukrainę może spowodować, że jakby pozycja tego państwa i generalnie jakby mocno ulegnie zmianie. Chciałem jeszcze wspomnieć o Białorusi, bo tutaj też na przykład nie wskaza się, często właśnie, jakby w komentarzach zapominamy, ale biorąc pod uwagę chociażby deklarację strony polskiej, która jakby wskazuje, że nie będziemy importować gazu ziemnego z Rosji gazociągiem Jamał. Tak naprawdę wstrzymanie chociażby właśnie dostaw gazu ziemnego tym gazociągiem powoduje, że Białoruś jakby przestaje pełnić funkcję państwa tranzytowego. Razem z połączeniem z gazociągiem Nord Stream 2 i generalnie ominięciem Ukrainy, no w pierwszej kolejności tak naprawdę to Białoruś będzie zagrożona i nie będzie miała tak naprawdę możliwości, znaczy do tej pory nie ma możliwości importu gazu ziemnego z innych kierunków, więc w tej sytuacji tak naprawdę tak perspektywa i strategia.
Uścisk rosyjski na Białorusi zdecydowanie umacnia, zaciska mocniej.
Tak, zdecydowanie. A wiadomo, po jeszcze zeszłorocznych wydarzeniach, jakby wyborach prezydenckich, no tutaj tak naprawdę jakby pozycja Białorusi w Europie jest tak słaba, że wszelkie sankcje i tak naprawdę powodowanie, że jakby odseparowanie się od Białorusi powoduje, że ona jeszcze bardziej po prostu jakby można powiedzieć wchodzi w te ręce rosyjskie.
To oczywiście też pokazuje, że ta sytuacja jest z jednej strony mocno skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej i Wschodniej. No, z drugiej strony może przybrać też niebezpieczne takie momenty. No ale oczywiście to wszystko przed nami, bo właściwie także to porozumienie ono właściwie nie kończy. Myślę, że także tych zabiegów dyplomatycznych krajów, tych krajów, których interesy de facto Nord Stream 2 narusza.
Tak, zgadza się. Tak naprawdę ten dokument, on powinien być podstawą do dalszych negocjacji, zarówno z jakby strony polskiej, jakby ukraińskiej. Wiadomo, jakie, można powiedzieć, strona amerykańska i strona niemiecka pokazały karty, wiedzą, na czym im zależy, ale jakby trzeba przede wszystkim wskazywać konsekwencje. Jakie ten gazociąg będzie miał swoje negatywne konsekwencje dla tej części Europy, no i ewentualnie właśnie jakby to jest, mówię, podstawa do jakichś negocjacji ze stroną amerykańską i niemiecką.
Doktor Michał Paszkowski z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodnich. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.